Radio Maryja, rozpoczynamy wiadomości.
Zapraszamy. Ksiądz biskup Jan Wątroba został ordynariuszem rzeszowskim. Dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji częstochowskiej mianował ojciec święty Franciszek.
Ksiądz biskup Jan Wątroba zastąpił księdza biskupa Kazimierza Górnego, który przechodzi na emeryturę.
Udaje się do Rzeszowa, by umacniać swoją wiarę i dawać wiarę innym, powiedział ksiądz biskup Jan Wątroba.
W pielgrzymce wiary już tak jest, że potrzebujemy jedni drugich, potrzebujemy świadectwa drugiego człowieka, umocnienia i tak też widzę, przynajmniej w tym momencie, tę moją nową posługę. Chciałbym być bardzo blisko tych wszystkich, do których mnie Pan posyła. Ojciec Święty Franciszek użył takiego bardzo obrazowego porównania, że pasterz, każdy, myślę, że o prezbiterach też, ale i o biskupach, pasterz powinien pachnieć jak jego owce. To bardzo sugestywny obraz, ale to właśnie powinien tak dalece być blisko, tak wczuć się, wejść w ich sytuację, by razem z nimi odczuwać, przeżywać, by ich przez to lepiej rozumieć, by razem iść dalej tą drogą.
Decyzja Ojca Świętego jest dla nas wielkim darem zaufania, że Kościół częstochowski może być pomocny w zarządzaniu i administrowaniu na terenie diecezji rzeszowskiej, powiedział ksiądz arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski.
Zwłaszcza, że na pewno ksiądz biskup naszej tradycji diecezji maryjnej wchodzi również w bardzo bogatą tradycję tamtego kościoła i z pewnością zawsze jesteśmy otwarci na obdarowania po obydwu stronach. Zapraszamy Kościół rzeszowski do uczestnictwa w naszym wydarzeniu wiary, zwłaszcza, że w roku wiary przeżywamy to w sposób szczególny, żeby poprzez swoją posługę prowadzić ku Chrystusowi i właśnie czynimy to również przez Maryję. Dlatego dziękujemy Ojcu Świętemu za to zaufanie dla Kościoła, który jest w Częstochowie, że możemy posłać i obdarować Kościół rzeszowski nowym pasterzem.
Ksiądz biskup Jan Wątroba ma niespełna 60 lat. Biskupem jest od 2000 roku. Jego zawołaniem biskupim są słowa: oto idę, aby spełniać wolę Twoją. W ramach konferencji Episkopatu Polski przez dwie kadencje był delegatem do spraw duszpasterstwa kobiet, a obecnie jest członkiem Komisji Duchowieństwa. Przez 6 lat, począwszy od 1994 roku, był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie.
Dotychczasowy biskup rzeszowski Kazimierz Górny w grudniu ukończył 75 lat i przechodzi na emeryturę. Swoją pasterską posługę w tej diecezji sprawował od chwili jej powstania 25 marca 1992 roku.
Mamy do czynienia z wojującą ateizacją w naszym kraju, powiedział poseł Bartosz Kownacki, wyjaśniając powody zorganizowania Ogólnopolskiego Kongresu Katolików pod hasłem Stop ateizacji.
Przypomnijmy, rozpocznie się on na Jasnej Górze już w najbliższą niedzielę.
W trakcie jego trwania zaproszeni goście i prelegenci będą zastanawiać się m.in. nad procesami ateizacji Polski, związkami katolicyzmu i patriotyzmu, prawnymi aspektami ochrony wiary czy odpowiedzialnością świeckich za media.
Uznaliśmy, że należy zwołać dość spontanicznie katolików, którzy chcą aktywnie brać udział w różnego rodzaju akcjach, które będą przeciwstawiały się takiej wojującej ateizacji. I uważaliśmy, że ten kongres w pierwszej kolejności powinien ocenić, zastanowić się nad diagnozą obecnej sytuacji. Dlaczego jest jak jest? Dlaczego katolicy zachowują się często biernie? Nie biorą udziału aktywnego w życiu społecznym, w życiu również politycznym, dlatego że oczywiście, drodzy Państwo, ta inicjatywa przez wielu chciałaby być nazwana inicjatywą polityczną, ale ona taką nie jest. To jest w pierwszej kolejności inicjatywa katolików.
Mówił poseł Bartosz Kownacki, wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Ateizacji Polski. Dodał, że podczas kongresu zaprezentowane będą m.in. metody, jakich katolicy mogą używać, aby bronić swoich praw i wartości.
Tych metod jest całe spektrum, bo od publicznego prezentowania poglądów, różnego rodzaju oświadczeń, brania udziału nawet w uroczystościach kościelnych, o szczególnym znaczeniu, o szczególnym wyrazie. Są również narzędzia prawne, o których ja na pewno będę chciał powiedzieć kilka słów w trakcie tego kongresu, bo prawo dzisiaj obowiązujące w Polsce, zawarte umowy międzynarodowe, konstytucja, wreszcie przepisy, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, kodeksu pracy i wreszcie kodeksu karnego dają ogromne narzędzia katolikom do tego, żeby bronić swoich praw, żeby próbować dochodzić ich chociażby w sądzie.
Organizatorami kongresu są Parlamentarny Zespół do Spraw Przeciwdziałania Ateizacji Polski, Tygodnik Katolicki Niedziela oraz Akcja Katolicka Archidiecezji Częstochowskiej.
Wbrew stwierdzeniu przewodniczącego Jana Dworaka, prokuratura prowadzi postępowania sprawdzające wobec działań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, powiedziała Lidia Kochanowicz, dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis.
Jan Dworak twierdzi jednak, że sprawa decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wobec Telewizji Trwam była badana przez organy prokuratury i żadne nie stwierdziło uchybień po stronie Krajowej Rady.
Tymczasem, jak mówi Lidia Kochanowicz, w prokuraturze rejonowej dla Warszawy Woli i w prokuraturze dla Warszawy Mokotowa wciąż toczą się sprawy dotyczące działań Krajowej Rady.
Czekamy na postanowienie Sądu Rejonowego Wydział Karny Warszawa Wola, jeżeli chodzi o sprawę przeciwko ówczesnej dyrektor Departamentu Koncesyjnego pani Ogrodowczyk, która według fundacji zadziałała poza procedurami i jej działanie doprowadziło do tego, że jedna z firm, firma Stawka, przedstawiła dokumenty, które pozwoliły na to, aby Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przydzieliła tej firmie koncesję. Druga sprawa, czynności nie zostały podjęte, ale sąd nakazał podjąć te czynności w prokuraturze rejonowej Warszawa-Mokotów, dotyczy naszego doniesienia w sprawie nieprawidłowego działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poprzez poświadczenie nieprawdy odnośnie kondycji finansowej spółek, którym przydzieliła koncesję. Chodzi o spółkę Lemon Record SK, ATM i Stawka.
To nie jest tak, że to są zupełnie dwa inne postępowania, dodała dyrektor finansowa fundacji. Przypomniała, że wymienione firmy złożyły wnioski o rozłożenie opłaty koncesyjnej na raty w sierpniu 2011 roku, w momencie, gdy postępowanie koncesyjne nie zostało zakończone.
To oznacza, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji już w trakcie postępowania koncesyjnego miała informację od zarządu tych firm, że ich sytuacja jest bardzo zła i że nie mogą wnieść tej opłaty jednorazowo, powiedziała Lidia Kochanowicz.
Ostatecznie jednak spółki te otrzymały miejsce na multipleksie, czego z powodu rzekomo złej sytuacji finansowej odmówiono Telewizji Trwam.
Fundacja posiada certyfikat właśnie takiego podmiotu, który ma bardzo dobrą sytuację finansową. Taki certyfikat dotyczy również ubiegłych lat, co potwierdza, że w momencie, kiedy proces koncesyjny był rozstrzygany, mieliśmy bardzo dobrą sytuację finansową, w przeciwieństwie do podmiotów, które wówczas koncesję otrzymały. No i jak wiemy, ich losy potoczyły się zupełnie inaczej, to znaczy firmy nie wniosły środków finansowych do budżetu państwa.
Tymczasem postępowanie konkursowe dotyczące ostatnich czterech miejsc na tak zwanym MUKS-ie pierwszym zakończy się przed wakacjami parlamentarnymi, zapowiedział przewodniczący Krajowej Rady Jan Dworak.
Wakacje parlamentarne rozpoczynają się pod koniec lipca, co oznaczać może, że rozstrzygnięcie konkursu opóźni się w stosunku do wcześniejszych wskazywanych przez Jana Dworaka czerwcowych terminów.
To jest pewnego rodzaju gra na czas i przeciąganie, aby nie powiedzieć o dokładnej dacie rozstrzygnięcia, żeby Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zachowała sobie pewną swobodę, kiedy tę decyzję ogłosi, stwierdziła poseł Barbara Bubula, była członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Są do tego bardzo duże obawy, dlatego że wiadomo, że jeśli by ta decyzja była negatywna, to im bardziej będzie to przeciągane w kierunku końca lipca, tym bardziej będzie, można powiedzieć, trudne zorganizowanie protestu społecznego wtedy. I to jest być może tego rodzaju gra prowadzona przez Krajową Radę. Nie chcę tutaj przesądzać, jaka będzie decyzja, oby była dobra. Natomiast im dalej będzie ona przesuwana w wakacje, tym, można powiedzieć, z punktu widzenia reakcji społecznej na tę decyzję będzie gorzej. Wiadomo, że okres wakacyjny nie sprzyja aktywności społecznej. Wielu ludzi wtedy odpoczywa, są upały, nie ma takiej atmosfery, która by sprzyjała organizowaniu jakiegokolwiek oporu społecznego wobec negatywnej decyzji.
Telewizja Trwam stara się również w drugim konkursie o miejsce na multipleksie pierwszym.
Postępowanie w tej sprawie ma się zakończyć przed wakacjami parlamentarnymi, a te rozpoczynają się pod koniec lipca. Wcześniej Jan Dworak mówił o czerwcowych terminach.
Na pozytywną decyzję wobec Telewizji Trwam czeka między innymi blisko 2,5 miliona osób, które podpisały się pod protestem do Krajowej Rady. Obecności Telewizji Trwam Polacy domagają się również podczas marszów organizowanych w Polsce i za granicą. Dotąd przeszło ich około 170.
Najbliższe marsze odbędą się w niedzielę 16 czerwca w Krakowie, 17 czerwca w Krzeszowie, 22 w Rzeszowie, 23 we Wrocławiu, Polkowicach, Inowrocławiu oraz w miejscowościach Zambrów i Wysokie Mazowieckie.
Rząd i parlamentarzyści zagłosowali nad projektem ustawy uelastyczniającym czas pracy, choć sami wiedzą, że jest on niezgodny z prawem, powiedział wiceprzewodniczący NSZZ Solidarność Bogdan Biś.
Zapowiedział on, że związek zaskarży ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.
Za przyjęciem nowelizacji zagłosowało 227 posłów koalicji rządzącej.
Politycy odrzucili w całości poprawki PiS-u. Według rządu ustawa ma pomóc w utrzymaniu konkurencyjności polskiej gospodarki w czasie spowolnienia gospodarczego.
To jest teza fałszywa. Działania są niezgodne z prawem unijnym, podkreśla związkowiec. Solidarność od początku prac nad projektem podnosi, że pracownik zostanie sprowadzony do roli niewolnika.
Żadne badania nie potwierdzają tej fałszywej teorii. Mało tego, można się posłużyć angielskimi badaniami, które wręcz mówią o odwrotnej sytuacji. Więc jeżeli ktoś używa takich argumentów, niepotwierdzonych żadnymi nawet badaniami, czy sprawdzonymi już na żywym organizmie rzeczami, to jest nie do przyjęcia.
To skandaliczna decyzja, ponieważ oznacza wyraźny atak na prawa pracownicze, mówi ekonomista i poseł dr Zbigniew Kuźmiuk.
Wydłużenie czasu rozliczeniowego pracy do jednego roku najprawdopodobniej pozbawi większość pracowników możliwości pracy w nadgodzinach, a z tego tytułu były dodatkowe wynagrodzenia. Co więcej, wprowadzenie formuły uzgodnienia ze związkami zawodowymi w sytuacji, kiedy zaledwie w 10% zakładów istnieją związki zawodowe, a w pozostałej części będzie to uzgodnienie pracodawcy z reprezentacją pracowników, których ten pracodawca wyznaczy, dobierze, no jest po prostu oczywistą fikcją, więc to jest rozwiązanie skandaliczne. Moim zdaniem nie spowoduje ono wcale, jak się mówi, utrzymania istniejących miejsc pracy, a obniży poziom wynagrodzeń, czyli zmniejszy popyt, co w kryzysie jest bardzo złym rozwiązaniem.
Główne założenia nowelizacji to wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy z 4 do 12 miesięcy. Nowe zasady rozliczania i rozkładu czasu pracy mogą zostać wprowadzone w firmie, w układzie zbiorowym lub w porozumieniu ze związkami zawodowymi albo przedstawicielami pracowników.
Referendum dotyczące odwołania prezydent Warszawy jest już pewne.
Najpóźniej w niedzielę Warszawska Wspólnota Samorządowa zbierze wymagane 133 600 podpisów osób, które chcą odwołania prezydent.
Obok lokalnej wspólnoty samorządowej do armii niezadowolonych włączają się kolejne partie. Ruch Palikota, Solidarna Polska, Stronnictwo Demokratyczne z byłym prezydentem stolicy Pawłem Piskorskim czy Prawo i Sprawiedliwość.
Dziś pod wnioskiem podpisał się prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Jak powiedział, jest przekonany, że odwołanie prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz jest dzisiaj jedynym rozwiązaniem dla Warszawy.
Poziom bałaganu, zadłużenia, ciągłych kompromitacji w różnych dziedzinach jest już tak duży, że można powiedzieć, że nie daje się tego wytrzymać, uzasadnił.
Warszawa jest stolicą naszego kraju, jest miastem ogromnych możliwości. Te możliwości nie są wykorzystywane. Mamy natomiast do czynienia z takim bardzo drastycznym obrazem władzy ludzi, którzy do tego, by rządzić, nie dojrzeli i chyba nawet tego nie rozumieją. Nie rozumieją też, że obowiązują pewne reguły, że obowiązuje też reguła, którą najkrócej można określić jako wstyd. Po prostu zwykły wstyd, bo na przykład w dzisiejszej sytuacji w Polsce wydawanie 300 milionów złotych na różnego rodzaju nagrody dla urzędników to jest działalność, której należałoby się wstydzić.
Innym przykładem spraw, za które prezydent Warszawy powinien się wstydzić, jest wzrost zadłużenia stolicy o 115%, czy wzrost zatrudnienia wśród urzędników o 35%, wskazał prezes PiSu.
Mamy tutaj do czynienia z czymś, co być może jest próbą realizacji jakichś interesów, których nie potrafimy zidentyfikować, ale może jest tylko i wyłącznie pokazem skrajnej nieudolności, braku wstydu, nieprzygotowania do tego, by podjąć się bardzo trudnego zadania, jakim jest rządzenie Polską. Mamy na szczęście pewne instrumenty demokracji bezpośredniej i należy z nich korzystać i jest w tej chwili taki moment, że mieszkańcy Warszawy powinni z tego instrumentu skorzystać i doprowadzić do tego, żeby władza w Warszawie się zmieniła.
Solidarna Polska akcentuje, że Hanna Gronkiewicz-Waltz to wyjątkowo słaby prezydent, który doprowadził do ruiny komunikacyjnej i ekonomicznej miasto stołeczne.
Ale jednocześnie jest to polityk, który prowadzi jakąś dziwaczną walkę kulturową, promującą lewackie hasła w stolicy, lewackie organizacje. Przypominam, że nikt inny jak Hanna Gronkiewicz-Waltz finansowo wspierała te organizacje organizujące marsze homoseksualne. Jednocześnie ratusz w dziwacznych okolicznościach dawał ważne zasoby komunalne tym organizacjom. Dlatego jest to prezydent szkodliwy cywilizacyjnie, ekonomicznie, gospodarczo. Stąd Solidarna Polska włączyła się w akcję odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz i mogę powiedzieć, że już zebrała kilkadziesiąt tysięcy podpisów, a dalej zbieramy. Mamy nadzieję, że do niedzieli będzie ich jeszcze więcej.
Mówił poseł Patryk Jaki, rzecznik Solidarnej Polski.
Tymczasem Platforma Obywatelska ogłosiła alarm w stolicy i, jak podkreśla jeden z posłów tej partii, będzie starała się intensywnie informować mieszkańców o tym, co zmieniło się przez 6 lat rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz.
73. rocznica pierwszej deportacji Polaków do niemieckiego obozu Auschwitz została upamiętniona w Oświęcimiu. W uroczystości uczestniczyło kilku byłych więźniów. 14 czerwca 1940 roku uważany jest za dzień, w którym obóz zaczął działać.
Podczas uroczystości biskup bielsko-żywiecki, ksiądz biskup Tadeusz Rakoczy, sprawował mszę świętą w byłym obozie Auschwitz I.
W czasie homilii przypomniał m.in., że wciąż na świecie pojawiają się słowa o polskich obozach. Dziś są ludzie, którzy mówią polskie obozy śmierci. Jeśli się nie mylę, to nikt za to jeszcze nie przeprosił. To prawdziwa hańba i skandal. Wymaga naszej ostrej reakcji, podkreślił.
Po mszy świętej uczestnicy złożyli kwiaty pod ścianą straceń, gdzie Niemcy rozstrzelali tysiące osób, głównie Polaków, a także pod tablicą upamiętniającą pierwszą deportację.
Pierwszy transport polskich więźniów składał się z 728 więźniów. Byli wśród nich żołnierze kampanii wrześniowej, harcerze oraz osoby zatrzymane przy próbie przeddostania się do polskiego wojska we Francji.
Tymczasem stowarzyszenie skupiające prawników oraz byłych więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych, Patria Nostra z Olsztyna, domaga się, aby 14 czerwca, który od 2006 roku jest Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych na pamiątkę pierwszego transportu więźniów do Auschwitz, zmienić na Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Obozów Koncentracyjnych, mówi mecenas Lech Obara.
Efekt takich naszych doświadczeń, ponieważ sami przed sądami walczymy z tym zławiającym nas określeniem polskie obozy koncentracyjne, polskie obozy zagłady, czy obozy koncentracyjne w Polsce, bo to zamiennie określenie. I doszliśmy do wniosku, że my ulegliśmy jakiejś poprawności, a może uległości wobec naszego wielkiego sąsiada, który realizuje politykę historyczną, swoją politykę historyczną. I wydaje nam się, że realizuje ją w ten sposób, że stara się oderwać zbrodnie, autorstwo zbrodni od konkretnego narodu. Nazywa to, że naziści wymordowali hitlerowcy, a oni nie mają narodu. A natomiast gdy popełniają te tak zwane pomyłki, tak częste, to wtedy mówią wyraźnie o narodzie. I reasumpcją tych naszych starań w sądach będzie uzyskanie orzeczenia zakazującego takie określenie.
Niemiecka koalicja rządowa CDU, CSU i FDP przeforsowała w Bundestagu uchwałę wzywającą rząd Angeli Merkel do podjęcia na forum ONZ działań w celu upamiętnienia ofiar wypędzeń w ramach obchodzonego 20 czerwca Światowego Dnia Uchodźcy.
To kolejna w tym roku inicjatywa niemieckich władz na rzecz wypędzonych. Z Hamburga mówi redaktor Waldemar Maszewski.
Tuż przed jesiennymi wyborami do Bundestagu politycy HDC, ale także pozostałe partie przypomniały sobie, że wypędzeni to kilka milionów głosów wyborczych. Najpierw rząd i niemiecki parlament uczcił w specjalnej uchwale wypędzonych i 60. rocznicę ustanowienia tzw. prawa dla nich z 1953 roku, zwanego Bundesvertriebengesetz. Następnie ten sam Bundestag głosami koalicji rządowej przyjął uchwałę w sprawie upamiętnienia ofiar wysiedleń. Parlamentarzyści przeforsowali wczoraj uchwałę wzywającą rząd Angeli Merkel do podjęcia na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych działań w celu upamiętnienia ofiar wypędzeń w ramach obchodzonego 20 czerwca Światowego Dnia Uchodźcy. Jeżeli ONZ się zgodzi na takie rozwiązanie, to dzień 20 czerwca stałby się w Niemczech narodowym Dniem Pamięci o Wypędzonych. Co prawda zmieniono datę ewentualnego święta niemieckich wypędzonych z dnia 5 sierpnia, o co walczyła Erika Steinbach, na dzień 20 czerwca. Ale i tak zaraz po głosowaniu szefowa niemieckich wypędzonych stwierdziła, że najważniejsze, że Dzień Pamięci dojdzie wreszcie do skutku.
Poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk akcentuje, że Związek Wypędzonych konsekwentnie realizuje swój program przybierności ze strony polskich władz.
Czy weźmiemy Centrum Wypędzonych, czy Dzień Wypędzonych, który nie jest na skalę ogólnokrajową, ale zaczyna się od katolickiej Bawarii i krok po kroku jest realizowany. W tej chwili już zaczyna się to poza granicę, czy na forum ONZ-u gra. I to jest bardzo niebezpieczne, dlatego że polskie władze, obecny rząd, bagatelizując to, wzmacnia stronę niemiecką w swych dążeniach właśnie do poruszania tego tematu w sposób zrelatywizowany, czyli kłamliwy, przy okazji oczerniając nas jako Polaków, że jakoby byśmy w tym uczestniczyli, już nie mówiąc o tym, że wypędzonym staje się dziedzicznie, czyli robi się z tego taki polityczny nurt.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.